O tym, co stało się sobotniej nocy w Młyniskach w województwie lubelskim, mieszkańcy długo nie zapomną. Mimo upływu kilku dni od tragicznej śmierci ich sąsiada, pana Andrzeja, nikt nie mówi o niczym innym. Przypomnijmy, że 17 sierpnia mężczyzna wyszedł przed swoją posesję i wtedy został śmiertelnie postrzelony przez 40-letniego myśliwego, który pomylił go z dzikiem. Sąd rejonowy w Lubartowie zastosował 3-miesięczny areszt dla myśliwego, wskazując dwie przesłanki. Zagrożenie surową karą więzienia oraz obawę matactwa ze strony podejrzanego. Jak mówi prokurator, sprawca wiedział, że strzela wzdłuż drogi w kierunku zabudowań mieszkalnych oraz do niezidentyfikowanego należycie przez siebie obiektu, który okazał się być człowiek. Można powiedzieć, że oddał strzał z pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego w takiej sytuacji, podkreśliła Jolanta Dębiec z prokuratury okręgowej w Lublinie. Po tej tragicznej informacji prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek na Facebooku i Platformie X napisał m.in. Jest to niewyobrażalna tragedia, która nigdy nie powinna się wydarzyć i wiem, że nie ma w tej chwili żadnych stosownych słów, które potrafią w jakikolwiek sposób oddać ogrom nieszczęścia, które spotkało rodzinę zmarłego. Zapewniam, że winni wskazani przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości poniosą także konsekwencje w szeregach Polskiego Związku Łowieckiego. Nie ma żadnego wytłumaczenia, czytamy w oświadczeniu prezesa Możdżonka, ani tym bardziej usprawiedliwienia dla takich działań wśród myśliwych. I ten wpis spotkał się z krytycznymi komentarzami internautów, którzy pisali na przykład tak. Jasno pan napisz, zastrzelił go myśliwy, bo z opisu wynika, że nagle zmarł. Prawdę pan pisz. W ciągu ostatnich 10 lat w całej Polsce było 28 śmiertelnych postrzałów ludzi przez myśliwych i tu pytanie, czy Polski Związek Łowiecki wymaga uzdrowienia, a może tylko procedury, a jeżeli wymaga, to czy może dokonać takiego uzdrowienia sam? A do naszej rozmowy przyjęli zaproszenie goście. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać, chociaż szczególnie pan Bartosz Bukowski jest w terenie. Pan Bartosz Bukowski to myśliwy, rzecznik prasowy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dobrze słychać. Jest z nami także pan Stanisław Pawluk, myśliwy, dziennikarz tropiący nieprawidłowości w Polskim Związku Łowieckim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana Bartosza Bukowskiego. Panie rzeczniku, te wypadki się zdarzają, jest ich kilka rocznie, gdyby to tak podzielić na lata, ale są także incydenty i postrzelenia, gdzie nie kończy się taką tragedią. Czy pana zdaniem Polski Związek Łowiecki wymaga uzdrowienia, czy po prostu potrzebne są konkretne zmiany, konkretnych procedur? Czy też możemy stwierdzić, że takie wypadki zdarzają się i będą się zdarzać?
Polski Związek Łowiecki od dłuższego czasu stoi na stanowisku, że polskie prawo łowieckie powinno być dostosowane do obecnych czasów i wszędzie tam, gdzie możliwe jest polepszenie bezpieczeństwa czy zwiększenie tego bezpieczeństwa, takie miejsca powinny być szczególnie poprawiane w polskim prawie, w polskim ustawodawstwie. Na przestrzeni ostatnich lat faktycznie doszło do kilku wypadków śmiertelnych rocznie. Przykładowo w 2024 roku mieliśmy takich wypadków śmiertelnych 3, w 2023 roku 5, więc te wypadki incydentalnie, ale niestety zdarzają się. Porównując to do liczby samych polowań, do ilości tych wyjść na polowanie, jest to ułamek promila, są to znikome ilości, jednak faktycznie każdy jeden taki wypadek śmiertelny to jest o jeden wypadek śmiertelny za dużo. Od wielu lat polepszamy nasze kursy łowieckie, coraz bardziej tak jakby dopracowujemy tematykę zagadnień i szkoleń dla kandydatów, dla osób chcących zostać myśliwymi. Te kursy są prowadzone w części teoretycznej, gdzie myśliwi zapoznają się właśnie z tymi zasadami bezpieczeństwa ogólnymi, ze wszystkimi regulaminami obecnie obowiązującymi, jak również z tą częścią praktyczną, czyli posługiwanie się bronią palną, zasady bezpieczeństwa obsługiwania się tą bronią, jak oczywiście też część praktyczna na strzelnicy, więc dokładamy wszelkich starań, aby osoba, która ten kurs ukończy, była w pełni przeszkolona i w pełni przygotowana do posługiwania się tą bronią i do wykonywania polowań.
Ja cytowałem pana prezesa Marcina Możdżonka, prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. On jeszcze w jednym z wpisów stwierdził tak. Polowanie w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wykrzyknik, w ramach którego jest w ogóle możliwe oddanie strzału wprost w klatkę piersiową. Wykrzyknik człowieka stojącego przed swoją posesją. Wykrzyknik. To niewyobrażalny skandal. Cztery wykrzykniki. Być może warto przy tej okazji przyjrzeć się nie tyle przepisom łowieckim, zastanawiam się, ale przede wszystkim praktyce ich stosowania z egzekwowaniem przestrzegania procedur podczas polowań. Przenosimy się do pana Stanisława Pawluka. Jak pan patrzy na tą sytuację? Co można zrobić, żeby takich sytuacji nie było w przyszłości?
Przede wszystkim opowiadanie o kursach i szkoleniach to jest tylko efekt propagandy PZL, który w ten sposób jak gdyby maskuje faktycznie to, co się dzieje. Do Polskiego Związku Łowieckiego przyjmowani są ludzie na zasadzie, kto więcej może zaoferować, bądź kto coś jest w stanie załatwić. Na przykład upust na zakup samochodu. I bardzo dużo jest przypadków, a jeszcze więcej takich nieujawnionych, gdzie w ogóle nie uczestniczył w żadnym kursie, a staż mu zaliczono, kurs mu zaliczono, na egzaminach nie był, a te egzaminy zdał i wpisuje się myśliwych, tak jak na przykład było to w zarządzie okręgowym w Ostrołęce. No po prostu siadając do komputera zamiast pracownika i podstawiając nazwiska swoich kolesi w miejsce nazwisk zmarłych i ten człowiek później idzie polować. Poza tym jest jeszcze taka sytuacja, że właśnie w ten sposób przyjęci ludzie czują się ludźmi uprzywilejowanymi. I im się wydaje, że im wolno więcej, a więc w związku z tym do przepisów obowiązujących na polowaniu podchodzą w sposób lekceważący. Faktem jest, że jak gdyby tylko te największe skandale są uwidoczniane, ale jest jeszcze wiele takich spraw bulwersujących, jak chociażby król kłusowników, który odbił się całym echem. Wielkim echem w całym kraju.
Profesor medycyny zresztą.
Dokładnie. I tego typu przypadków jest wiele, może na mniejszą skalę, a może nawet na większą, ale one nie są ujawnione. Poza tym w Polskim Związku Łowieckim obowiązuje taka niepisana zasada, że ten, który ujawnia draństwo, to jest czarną owcą. I stosuje się tutaj prawie, że mafijne zasady omerty. Taki człowiek jest izolowany, jest nękany, a wymiar łowiecki, wymiar sprawiedliwości jest chory od góry do dołu.
To znaczy ja muszę powiedzieć, panie Stanisławie, że my w czasie reakcji w naszej interwencyjnej audycji mieliśmy taki przypadek myśliwego tutaj z naszego regionu, który za wskazanie nieprawidłowości i skierowanie sprawy do prokuratury został wykluczony ze swojego koła, no ale potem sąd kazał go przywrócić, ale to jest potwierdzenie pana słów. A tak już na zakończenie pana wypowiedzi, kto w takim razie powinien uzdrowić pana zdaniem niewłaściwą sytuację w Polskim Związku Łowieckim? Kto powinien po prostu uporządkować to środowisko, gdy pójdziemy pana tropem myślenia, że ono tego uporządkowania bardzo, bardzo wymaga?
Polski Związek Łowiecki sam już nie jest w stanie się w jakiś sposób zebrać i naprawić, uzdrowić. Po prostu jest chory od szpiku do kości. I tutaj jest rola Sejmu. Ale Sejm też jest zainteresowany, politycy są zainteresowani tym, aby przejąć, bo to jest 49 etatów płatnych, ileś tam jeszcze instruktorów płatnych.
W Polskim Związku Łowieckim, tak?
Tak, oczywiście. I to jest polityczna walka o etaty, jak wójt na przykład w Pile nie został wybrany na drugą kadencję, to został łowczym okręgowym.
Panie Stanisławie, ale jak co konkretnie mieliby posłowie wprowadzić, na przykład jakie zmiany?
Generalnie zmienić ustawę prawo łowieckie. Po pierwsze, wprowadzić jakiś element rywalizacji, mianowicie monopol bardzo szkodzi Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. jest wykorzystywany właśnie do tego typu sytuacji, jak właśnie te szkolenia inne. Szkolenia powinny przejść pod na przykład wydziały ochrony środowiska, a nie być realizowane przez Polski Związek Łowiecki i zlikwidować monopol. Podstawową komórką organizacyjną powinny być koła łowieckie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z całym tym obowiązkiem składania sprawozdań i tak dalej. I to koła łowieckie ponoszą ciężar szkód łowieckich i nie muszą jeszcze dodatkowo ponosić ciężaru rozbudowanej silnie administracji centralnej.
A pan, panie Stanisławie, był myśliwym kiedyś zrzeszonym w Polskim Związku Łowieckim?
Jestem cały czas. Nie udało się jeszcze Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wyrzucić mnie mimo usilnych starań właśnie między innymi za tego typu wypowiedzi.
No i wracamy do pana Bartosza Bukowskiego. Czy pan jednak wierzy w siłę związku, że on jest sam w stanie oczyszczać się z osób, które w nim być nie powinny? Czy rzeczywiście zgadza się pan z tym, że ten dobór do związku wielu ludzi to jest dobór nie po umiejętnościach, kwalifikacjach wysokich, moralnych, tylko jakichś innych, o których pan Stanisław Pawluk wspominał?
Tak, muszę stwierdzić, że z przykrością słuchałem tych słów kolegi Stanisława. Niemniej jednak wierzę, że kieruje się dobrą intencją właśnie, aby atmosfera w naszej organizacji była dobra, żeby wszystko było permanentne oraz żeby nie dochodziło do różnego rodzaju patologii, które faktycznie trzeba uderzyć się w pierś, miały wcześniej miejsce na kartach naszej historii. Wierzę również, że to, co przyniesie najbliższa przyszłość, może ten związek uzdrowić. Pokazują to ostatnie zmiany kadrowe naszego stowarzyszenia, naszego zrzeszenia, które faktycznie przynoszą dużo dobrego. Wierzę również w to, że te szkolenia, które tak bardzo krytykuje kolega Stanisław, cały czas podnoszą swoją jakość, podnoszą rangę. Coraz trudniej de facto jest zostać myśliwym i podchodząc do tego w ten sposób, że nie robiąc nic, będzie tak samo. Nie zgodzę się z tym, ponieważ nie ma tutaj korelacji, jeżeli chodzi o stan zdrowia, różnego rodzaju tutaj proponowane badania, a z tymi wypadkami śmiertelnymi, tak jak kolega Stanisław zauważył, najczęstszą czy jedyną w sumie przyczyną jest niestosowanie się do zapisów prawa łowieckiego, nieprzestrzeganie tego prawa łowieckiego. I tam wszędzie, gdzie jest czynnik ludzki, bardzo trudno jest wyeliminować tego typu po prostu przypadki na przyszłość.
I do naszej rozmowy, mam nadzieję, że panowie jeszcze macie chwilę czasu, dołącza pani posłanka Katarzyna Piekarska, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, członkini Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt, aktywistka na rzecz praw człowieka i praw zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest także pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Kłaniamy się, panie pośle.
Dobry wieczór, witam pana.
Zacznijmy od
pani... Ja również pana posła witam serdecznie i pana redaktora. Dzień dobry.
Zacznijmy od pani posłanki. Przed chwilą pan Stanisław Pawluk, myśliwy dziennikarz tropiący nieprawidłowości w Polskim Związku Łowieckim, mówił, że to państwo, parlamentarzyści, powinniście tak zmienić prawo, żeby po prostu do takich tragedii jak ta z sobotniej nocy z województwa lubelskiego nie dochodziło. Czy zgadza się pani z tą tezą i czy rzeczywiście Polski Związek Łowiecki sam się może uzdrowić, czy też wymaga uzdrowienia z zewnątrz, chociażby poprzez zniesienie monopolu Polskiego Związku Łowieckiego?
Znaczy, mój szanowny przedmówca oczywiście ma rację. To znaczy, aby zmienić ustawę, no to ona musi przejść odpowiednią procedurę w Sejmie i musi zostać przez przynajmniej 231 posłów przegłosowana. Każda zmiana. To jest po pierwsze. Natomiast kilka miesięcy temu był projekt ustawy Polski 2050, który przewidywał powrót do badań myśliwych.
Zależnie od wieku, niestety, co 2 lub 5 lat, prawda?
Tak. I on został niestety odrzucony już w pierwszym czytaniu.
Głosami PSL-u, Konfederacji i PiS-u.
Tak. Mhm. I PiS-u, tak. Czyli jest no, pytanie, jak będzie z kolejnymi zmianami. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że projekt ustawa, która obowiązuje z lat 90. i ona powstawała, ja pracowałam wtedy przy tej ustawie, to była moja pierwsza sejmowa kadencja. Ona powstawała po okresie transformacji, gdzie wiele rzeczy się zmieniało, gdzie no, to było 30 lat temu, więc naprawdę zmieniło się absolutnie wszystko. Podejście do własności, także do własnych gruntów, wiedza także o zwierzętach. Taka potrzeba też kontroli również społecznej tego, co się dzieje w różnych organizacjach. W związku z tym na pewno są wymagane daleko idące zmiany i dobrze by było, żeby, no jest też komisja w Ministerstwie Klimatu, działała przy panu wiceministrze Dorożale. Ja też oczekuję, że coś będzie efektem prac tej komisji, bo te zmiany są potrzebne. Przede wszystkim, żeby no, związek też był w stanie się oczyszczać z tak zwanych czarnych owiec. Bo ja często słyszę, że tutaj to są ekoterroryści, którzy robią czarny PR Polskiemu Związkowi Łowieckiemu. A ja zawsze powtarzam, szanowne panie i panowie, którzy należycie do Związku Łowieckiego, nic tak źle nie robi wam i nie robi tego czarnego PR-u, jak taka sytuacja dramatyczna, jak była ostatnio. Niestety. Tak, to w ogóle było coś przerażającego, że człowiek, który wychodzi przed własny dom, po prostu zostaje zastrzelony. I to jeszcze na wysokości klatki piersiowej, gdzie naprawdę, a sam ma 1,80 m kilka miał, no dzik w kłębie nie wiem ile ma, 100 centymetrów. To parę, no a człowiek jednak no, jest jednak wyższy. Więc
no tak,
nie wiem,
poruszające zdarzenie.
Pomylić.
Przejdźmy do pana posła Jarosława Rzepy. Czy pan wierzy, że Polski Związek Łowiecki może uzdrowić się sam, może wprowadzić program naprawczy? Pan Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, mówi, że jest to możliwe, ale jednak te wypadki na polowaniach powtarzają się, jest ich kilka rocznie, 4-3, zależy od roku. No ale są też zranienia przecież i różne incydenty.
Oczywiście. Ja najpierw powiem odnośnie tego głosowania naszego przeciwko tym badaniom. My nie mieliśmy nic przeciwko temu, żeby osoby posiadające albo posługujące się bronią, żeby były badane. Ale wszyscy, nie tylko myśliwi, wszyscy ci, którzy w Polsce mają prawo posiadać broń, żeby byli
obowiązkowo... Ale oni mają badania, oni przychodzą badania, panie pośle.
Natomiast nie. Tutaj było, pani poseł, troszeczkę inaczej, dlatego było nasze głosowanie. Natomiast jeżeli chodzi o Polski Związek Łowiecki, to mamy ponad 120 tysięcy osób, które posiada broń, tak? I to zazwyczaj więcej niż jedną.
Tak, średnio 2,8 sztuki wyliczono.
Zdarzają, będą się zdarzały, bo tych polowań jest bardzo dużo, różne sytuacje, natomiast wiem, że do takich sytuacji dochodzić nie powinno. Wiem, że są wyciągane wnioski z takich sytuacji, natomiast nie uważam, żeby po jednym zdarzeniu, żeby trzeba było zmieniać całkowicie ustawę. Natomiast jedna rzecz jest zasadnicza, jeżeli chodzi o myśliwych. Myśliwy, jeżeli nie wie, to na 100% do jakiego zwierzęcia strzela, to tego strzału nie oddaje. Natomiast rozumiem, że broń potrafią ludzie, różni ludzie. I czasami niestety ta broń no, z jakichś względów w tym momencie znajduje się w rękach, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, tak? Natomiast bezwzględnie Polski Związek Łowiecki moim zdaniem wyciąga wnioski. Jest potrzebne co innego w Polskim Związku Łowieckim, żeby z powrotem usamorządowić Polski Związek Łowiecki, a nie żeby był zależny od, tak jak tutaj się trochę od ministra klimatu, bo wydaje mi się, że ta organizacja jest potrzebna, żeby regulować stany zwierząt w stanie dzikim, żeby reagować na, choćby na ASF, to jeżeli chodzi o afrykański pomór świń, natomiast na pewno jest coś takiego, że tam są ludzie, I wydaje mi się, że tu jest największy problem, że być może, że niektórzy nie powinni tam się znajdować, ale to jest odpowiedzialność samych kół, samych zarządów okręgowych, łowczych w danym kole, którzy muszą zwracać naprawdę bardzo baczną uwagę na to, kogo przyjmują, czy wszyscy zasługują na to, żeby brać udział w polowaniach, bo no niestety takie rzeczy moim zdaniem nie powinny się zdarzać, ale Polski Związek Łowiecki wydaje mi się, że jest na tyle odpowiedzialną organizacją, że to szkodzi im przecież, jego wizerunkowi. I to oni, jak gdyby, moim zdaniem powinni wyciągać wnioski.
I teraz po głosie polityków 2 minuty dla pana Stanisława Pawluka, a potem dla pana Bartosza Bukowskiego. Przepraszam, że tak szafuję tym czasem, no ale nie mamy go za dużo. Pan Stanisław Pawluk.
Szanowni państwo, to co tutaj padło w paru miejscach, to tak nijak się ma do rzeczywistości. Po pierwsze, kołom łowieckim nie jest potrzebna żadna tak zwana czapa. Ta czapa jest potrzebna wyłącznie tylko politykom do korzystania, dla obsadzania, tak jak powiedziałem wcześniej, swoich ludzi na
tych etatowych stanowisk płatnych. Tak.
Poza tym Polski Związek Łowiecki nie jest w stanie sam się zreformować, bo wbrew temu, co powiedział pan rzecznik, to aktualna Naczelna Rada Łowiecka powołana w sposób sprzeczny z prawem. Ta Naczelna Rada powinna być rozwiązana, ponieważ została wybrana z naruszeniem norm prawnych. Tak samo jak i rzecznicy zostali wybrani z naruszeniem norm prawnych i sędziowie. Na trzecią kadencję, gdzie ustawa łowiecka mówi, że można pełnić tylko 2 kadencje. To wszystko wskazuje na to, że ten związek nie jest w stanie sam się reformować, ponieważ on tylko umacnia tą patologię dla korzyści, jaką odnosi niewielka grupa ludzi. Pan prezes Możdżonek, tutaj cytowany, potraktował, tak mi się przynajmniej wydaje, taka jest moja ocena, Polski Związek Łowiecki jako trampolina dla kariery politycznej.
No ale to jest pana ocena, nie wiemy, 400, jak tak jest.
Mhm. Ponad 400, czy blisko 400 uchwał, jakie podjęła Naczelna Rada Łowiecka za tej neokadencji, nie zajęła się w żadnej z tych uchwał jakąkolwiek zagadnieniami bezpieczeństwa. Tak na konkretnie, to jest tylko kupa makulatury, którą wyprodukowano.
Ostatnie zdanie, panie Stanisławie, poproszę, dobrze? Bo jeszcze pan.
Mówiąc krótko, Polski Związek Łowiecki powinien tracić monopol, a posłowie powinni opracować uchwałę taką, która jest przystająca do aktualnych realiów i wzorowana na rozwiązaniach zachodnich.
I pan Bartosz Bukowski, rzecznik prasowy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie. Po tym, co powiedzieli politycy na naszej antenie, pan wierzy zdecydowanie, że Związek Łowiecki sam jest w stanie wprowadzić dobre procedury uzdrawiające?
Tak, na sam koniec już, drodzy państwo, chciałbym właśnie zupełnie odsunąć tą politykę na bok, bo przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy się teraz tutaj przerzucali jedni drugich. Powinno dojść do zestawienia emocji i przekonań z wiedzą i doświadczeniem. A te pokazują, że tych wypadków, o których tutaj cały czas mówimy, na przestrzeni ostatnich lat było dosłownie kilka. I tak jak moi przedmówcy stwierdzili, nie ma większej potrzeby wywracania wszystkiego do góry nogami, tylko dlatego, że zdarzyły się te 2 czy 3 wypadki. Oczywiście jest ich zdecydowanie za dużo, najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, ale z zestawieniem na przykład z innymi, przykładowo wypadków z udziałem rowerzystów, tylko było około 170 wypadków na przestrzeni ostatniego roku, wypadków śmiertelnych, wypadków drogowych zginęło 3685 osób, więc to są dane statystyczne, które można sprawdzić. Z zestawieniem wypadków śmiertelnych 3-4 sztuk rocznie to naprawdę jest promil.
Ale jednak są to tragedie ludzkie.
Tak, podsumowując, dokładnie tak, ale proszę patrzeć na to szerzej, patrzeć na to perspektywistycznie. Ja wierzę w to, że w dalszej przyszłości, tak jak mówię, dołożymy wszelkich starań jako myśliwi i nasze tutaj organy będą coraz bardziej starały się, aby to bezpieczeństwo na polowaniach poprawiać.
Dziękuję Państwu za tę dyskusję. Oczywiście do problemu będziemy wracać, także mam nadzieję z pracami legislacyjnymi i ze zmianami w Polskim Związku Łowieckim. A byli z nami posłowie, pani Katarzyna Piekarska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Jarosław Rzepa. Dziękuję.
Dziękuję.
A także pan Bartosz Bukowski, myśliwy, rzecznik prasowy Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie i Stanisław Pawluk, myśliwy, dziennikarz tropiący nieprawidłowości w Polskim Związku Łowieckim. Kłaniamy się.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.